Rada Ministrów podjęła decyzję, której celem jest zapobieżenie...
Decyzją Komitetu Strajkowego?
Na początku był lipiec. Proces harmonizowania rozwoju naszej gospodarki pociąga za sobą konieczność urealnienia rozmiarów inwestowania, dokładnego ich zbilansowania z mocami produkcyjnymi. Stąd już dokonane korekty i przygotowywane dalsze.
Czytamy we wtorkowym wydaniu Kuriera Lubelskiego z 8 lipca 1980 roku. Tego dnia pracownicy wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik również postanowili urealnić rozmiary inwestowania, tyle że w przyzakładowej stołówce. O godzinie 9.30 część załogi Wydziału Obróbki Mechanicznej odeszła od stanowisk pracy, kiedy okazało się, że ceny niektórych artykułów poszybowały w górę o 60%. Wspominał jeden z uczestników strajku, Henryk Gontarz.
8 lipca 1980 roku było chłodno, i wiał bardzo silny wiatr. Ogromnie miotało tymi topolami dużymi, bo na zakładzie tam akurat przed biurowcem rosną, to był świst, szum wiatru. Na zakładzie w stołówce podniesiono cenę na kotlet. Zwykły kotlet mielony. Ludzie poszli kupić jakieś śniadanie. Zobaczyli, ceny rosną. Mirosław Kaczan tam się znalazł, mój kolega z pracy. Ponieważ on taki dość otwarty, wylewny, zaczął sobie tam narzekać. Podchwycili inni, co do jasnych cholery, ile to tego będzie, ile nas się będzie oszukiwać, ile nas się będzie tego buntować. Ktoś tam krzyknął, dosyć tego, strajk.
Stopniowo w kolejnych godzinach, szczególnie po przerwie śniadaniowej, strajk w zakładzie zaczął się rozszerzać. Kiedy po godzinie 13 rozpoczęły się rozmowy z władzami, strajkujący zadali proste, ale bardzo niewygodne pytania.
Dlaczego inne ośrodki mają lepsze zaopatrzenie od Świdnika i okolicznych miast? Dlaczego w wojsku i milicji obowiązują inne ceny na mięso oraz są wyższe zasiłki rodzinne i na dzieci?
Ów podział na równych i równiejszych w państwie rzekomo rządzonym przez Sojusz Robotniczo-Chłopski był jednym z objawów choroby całego systemu. Mówi historyk dr Ewa Rzeczkowska.
Ja myślę, że z pogardą i z wyższością decydenci komunistyczni stawiali się ponad tych ludzi. To też był jeden z powodów tych buntów społecznych, dlatego że ludzie dostrzegali, jakie są nierówności społeczne, jaka jest niesprawiedliwość społeczna, jak wielkie są różnice w wynagrodzeniach osób na wysokich stanowiskach, jakie są warunki ich życia, a jakie są warunki życia osób, które były członkami partii, które pełniły funkcje kierownicze w PZPR. Przypominam sobie takie wspomnienia ludzi, którzy w 1976 roku po raz pierwszy pojechali do Radomia. To byli ludzie, którzy później utworzyli Komitet Obrony Robotników. Przypominam sobie tu wspomnienia Zofii Romaszewskiej, która też osobiście mi opowiadała, że kiedy weszła do jednego z domów, trudno to nawet nazwać domem, to był domek sklecony, trudno nawet powiedzieć z czego, w każdym razie warunki tam panowały straszne. Ludzie w tych warunkach mieszkali, całe rodziny, dzieci. Kiedy zobaczyła, co ci ludzie jedli na śniadanie, w co się ubierali, to ona przeżyła szok.
Dyrektor WSK, PZL Świdnik, obiecał tego dnia strajkującym, że horrendalnie wysokie ceny zostaną zawieszone do momentu, w którym wyjaśni się, czy nie złamano przepisów przy ich wprowadzaniu. W zakładzie miała powstać specjalna komisja do zbadania tej sprawy. To mógł być koniec strajku, ale niektórzy z protestujących nie widzieli powodu, dla którego nie miałby on się toczyć również podczas drugiej zmiany. Wyczuwano, że dyrekcja gra na zwłokę i wygaśnięcie tematu. Kiedy zorientowała się, że to się nie uda, przyjęła strategię, w imię której najlepszą obroną jest atak. Aktyw partyjny zaczął spotkania z pracownikami, czasem nawet odwiedzając ich w domu i przekonując, że jedynie słuszna opcja to opcja powrotu do pracy. Oczywiście nie zaspała w tym przypadku także Komenda Milicji Obywatelskiej w Świdniku. Jak podaje w artykule Lubelski Lipiec 80 Marcin Dąbrowski, tego dnia powołano specjalną grupę operacyjną pracowników wydziałów.
Grupa ta przeprowadziła działania mające na celu rozpoznawanie sytuacji, nastrojów i zamierzeń w poszczególnych grupach pracowników oraz ustalenie osób aktywnie nakłaniających pozostałych pracowników do strajku. Uzyskiwane informacje były na bieżąco przekazywane Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR oraz władzom zakładu.